Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Witam Was bardzo ciepło w kolejnym datowniku. A dzisiaj moim gościem jest profesor Marek Sioma z Instytutu Historii UMCS. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
95 lat temu doszło w Polsce do zamachu stanu, który przeszedł do historii jako przewrót majowy. Jego inicjatorem był Józef Piłsudski. Jeśli chodzi o polaryzację poglądów historyków, to nadal jest ona ogromna, no bo jedni piszą, że to było przecięcie takiego węzła gordyjskiego tych parlamentarnych kłótni, inni z kolei sugerują, że było to ni mniej, ni więcej autokratyzowanie Polski. Skąd aż tak wielka polaryzacja, panie profesorze?
To jest przede wszystkim wynik analiz tego, co się wydarzyło w maju 26 roku, a nawet powiem więcej, to jest wynik analiz tego, co doprowadziło do tych wydarzeń, takie jeszcze nazywajmy w Warszawie i w jakiejś mierze w Polsce od 12 do 15 maja 1926 roku. Uważam, że to jest kwestia patrzenia, jak chcemy pewne kwestie widzieć, jak chcemy je interpretować. Ta różnica stanowisk wynika też w jakiejś mierze z trochę z przekonań mimo wszystko, co ten zamach Polsce dał i jak ta Polska przedwojenna powinna w naszej ocenie była wyglądać. Nie ma co ukrywać, że tak jak w społeczeństwie, tak i wśród historyków są zwolennicy marszałka i wtedy ta optyka będzie nieco inna i są jego wyraźni przeciwnicy. Ci pierwsi wskazując na tak zwaną sejmokrację, na to, że te gabinety się bardzo często zmieniały, że nie można było wyłonić pewnej stabilnej większości, niewątpliwie mają rację, to jest wszystko prawda, tylko moim zdaniem są to choroby wieku dziecięcego. Czyli tak jak jesteśmy my jako mali ludzie narażeni na choroby, których już w wieku dorosłym nie przechodzimy, prawda? Które po prostu znikają, dorastamy, stajemy się bardziej odporni, więcej rozumiemy. Tak samo jest z kształtowaniem państwa. Myśmy nie byli przecież przed rokiem 18 niepodległym państwem, nie byliśmy nim przez 123 lata. To jest ogromny okres w historii, szczególnie tak ważnego czasu jak wiek XIX, kształtowanie się narodów. Polska musiała to wszystko nadrobić. Musiała to wszystko zbudować w tempie ekspresowym. I to jest wielki sukces. Oczywiście tego typu budowy, jak wszystkie budowy, które dzieją się szybko, w pośpiechu, bo chcemy mieć efekt, powodują ileś tam błędów. I tak było tutaj. Tu znowu dochodzimy do tego, co było pretekstem owego zamachu. Ja powiem szczerze, jestem zwolennikiem tezy, że tak naprawdę tym głównym motywatorem była chęć powrotu Piłsudskiego do władzy. To by trzeba znać postać, biografię marszałka, wiedzieć, jak miał silny charakter. I to podkreślają zarówno jego zwolennicy, jak też jego przeciwnicy. Nikt nie odbiera mu charyzmy, nikt nie odbiera mu tego, że był takim faktycznym liderem. On też miał ten bagaż swoich doświadczeń. Trudno mu było zarzucić, że nie działał w konspiracji. Trudno mu było zarzucić, że nie był prześladowany przez władze carskie. Trudno mu było zarzucić, że nie walczył fizycznie na froncie. Może nie strzelał, ale na tym froncie był. Miał kilkuset świadków naocznych, tak, którzy go widzieli w okopach na pierwszej linii, gdzieś, prawda, nad Nidą, czy później na Wołyniu, pod Kościuchnówką, na słynnej Polskiej Górze, w tej okolicy. A więc to jest bagaż, którego nie zyskuje się pisząc nieprawdziwe życiorysy. Więcej, tymczasowy naczelnik państwa, czyli de facto prezydent Rzeczypospolitej od 18 do 22 roku. To wszystko powodowało, że marszałek był absolutnie nietuzinkowy. Zapomniałem, przepraszam, uwięzienie przez Niemców, prawda?
Jeszcze w Magdeburgu, tak jest.
Tak, dokładnie. Więc to wszystko daje nam obraz człowieka z ogromnym bagażem doświadczeń różnych, ale obraz człowieka, który na pewno nie jest pasywny w swoim życiu.
I nie potrafi dzielić się władzą, panie profesorze, tak?
Trochę tak. Jak rozumiemy, dzielić się władzą w rozumieniu, ja to rozumiem w ten sposób, że mieć na nią absolutnie realny wpływ. Piłsudski oddał władzę raz w roku 18, stwierdzając, że był dyktatorem i mógł zrobić wszystko, ale tego nie chciał, tak? I być może z tego też wynikało jego późniejsza frustracja, że no popatrzcie, ja jednak zrobiłem ten gest. Dałem Polsce wolne wybory. Dałem Polsce parlament. I popatrzcie...
Do czego oni doprowadzili.
Tak, mhm. Do czego oni doprowadzili. I teraz w obronie, ja bym stanął w obronie tego parlamentu. Tego i wszystkich pozostałych. Postawiając kluczowe pytanie. A od czego jest parlament? Czy parlament, przecież to jest z francuskiego rozmawiać, parlare, prawda? Czyli słowo oznaczające rozmowę, to tak naprawdę miejsce wymiany myśli, wymiany zdań, czy tak naprawdę też i kłótni. Nic nadzwyczajnego. Parlament właśnie jest od tego, żeby rozmawiać, żeby wymieniać poglądy. Nie każdemu to się podoba, tak? Oczywiście tam możemy się doszukać, prawda, tak zwanej sejmokracji. To jest oczywiście konsekwencją konstytucji z 21 roku, tak zwanej konstytucji marcowej, gdzie rzeczywiście przewaga władzy ustawodawczej nad wykonawczą jest ogromna, jest gigantyczna. Czy Polska jest, ale ja bym powiedział tak, Polska w tym momencie od 21 roku do 26, do noweli sierpniowej, a nawet może i do konstytucji formalnie z 1935 roku, to jest absolutna awangarda demokracji parlamentarnej. Teoretycznie. To jest państwo, które ma absolutnie nowoczesny, nawet super nowoczesny, czy ultra nowoczesny ustrój. Dzisiejsza Polska, większość tych, czy dzisiejsze państwa demokratyczne, większość tych zapisów spokojnie mogłyby przyjąć z 21 roku i one by nas nie raziły. Oczywiście, no nie wszystkich, bo są tacy, którzy uważają za marszałkiem, czy idąc po linii właśnie tutaj myślenia marszałka i jego akolitów, że jednak to nie jest dobry ustrój. Bo ten ustrój, i to jest prawda, to jest ustrój dla absolutnie wysoko rozwiniętego społeczeństwa. Tak jak komunizm nie był ustrojem dla Rosji, tylko dla Niemiec, bo tak go pisał Marx i Engels, tak go pisali Marx i Engels, to nie był dla Rosji. To jest chichot historii, tak? Jakiś paradoks gigantyczny, że on zaistniał tam, gdzie w ogóle obaj twórcy nie zamierzali tego tworzyć. Tak samo jest z autorytaryzmem, tak? Znaczy tak samo jest z tym myśleniem o początkach II Rzeczypospolitej. Pewnie byłoby idealnie, gdyby było odwrotnie. Najpierw był ten, powiedzmy, silny ustrój silnej ręki, czyli szybko budujemy, powiedzmy, taką demokrację sterowaną, kieruje jedna osoba, a jak już to społeczeństwo stanie się społeczeństwem, co nazywamy się obywatelskim.
Tak, jak do tego dorośnie, to wtedy zmieniamy styl.
Tylko problem jest taki, że to tak nie działa. Że jak się zdobędzie władzę, to się chce ją utrzymać. Zresztą nic w tym nadzwyczajnego nie ma. Główna zasada partii politycznych zdobyć władzę i jeszcze ważniejsza ją utrzymać. Czyli z punktu widzenia teorii polityki tutaj nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Ale Piłsudski wiedział, że on władzy w sposób taki, o jakim mówiłem, nie zdobędzie. Mało tego, on gardził partiami politycznymi. Uważał, że one są po prostu siedliskiem, no właśnie, takiej jałowej dyskusji, bezproduktywnej dyskusji, dyskusji nieprowadzącej kompletnie do niczego, nieefektywnej. I to chyba było najważniejsze, bo on był człowiekiem czynu. Czyn jest przed myślą. No, trochę tutaj też spłyciłem sytuację, bo to też nie jest tak, że on podejmując pewne decyzje nie zastanawiał się. Ale nie jest to polityk w typie Romana Dmowskiego, prawda, czy Stroińskiego, czy innych polityków narodowej demokracji, którzy są bardziej konceptualistami. Oni rozważają, to jest jakaś myśl, prawda, polityczna. Natomiast tutaj jest czyn, jest działanie. Ja bym powiedział, że ten zamach stanął, bo tak sam kiedyś jeden z tytułów swojej książki dałem jako zamach stanu, wynikał właśnie z tego czynu, że przed moment na czyn. Czy on został zaplanowany? Trudno powiedzieć.
No właśnie, panie profesorze, kiedy pojawił się ten pomysł? Bo są takie głosy historyków, że już po zabójstwie Narutowicza, prezydenta Narutowicza w grudniu 22 roku, to środowisko piłsudczykowskie myślało o tym, żeby przejąć tę władzę bardziej realnie.
Myśleć można. To, tak jak powiadam, każdy z nas ma jakieś myśli. Oni pewnie też takie myśli mieli. Gdzieś tam potem zostawiali to w swoich wspomnieniach. Natomiast prawda jest taka, że od myślenia do realizacji jest droga bardzo daleka. I tutaj było dokładnie tak samo. Są oczywiście wydarzenia z listopada 23 roku z Krakowa, gdzie tam jest niby próbowano nad tym zapanować, to się nie udało, wykorzystać tę sytuację. Pamiętajmy jeszcze o jeszcze jednej rzeczy. Tutaj warto się do tego odwołać, mianowicie do zdobycia władzy przez Mussoliniego we Włoszech w 22 roku. To jest jednak pewien schemat postępowania, schemat działania, jaki później będzie powtarzany w Europie. Czyli to, co się udało Mussoliniemu, nie było bez znaczenia. Mussolini zdobył władzę dokładnie w taki sposób, jaki Piłsudski chciał ją zdobyć w 1926 roku. Czyli wymusić tak naprawdę oddanie władzy. Bo zamach nie był sam w sobie zaplanowany od początku do końca. W tym sensie, że nikt nie zaplanował, jak to będzie wyglądało, oczywiście teoretycznie, prawda? Nikt nie przewidział, które oddziały wezmą udział po tej stronie, czy będzie w ogóle rząd się opierał. Nie, koncepcja była taka, wymusimy, czy ja wymuszę, prawda, na prezydencie, zdymisjonowanie, że padło na gabinet Witosa, to jest jakby tutaj sytuacja inna, bo mógł być przecież zupełnie inny premier. I raczej ja bym tu powiedział, to się wszystko dzieje bardzo spontanicznie i bardzo, bardzo szybko. Nie bardzo też wiemy, jak to do końca to przebiegało. Znaczy, praktycznie wiemy, ale czy tak rzeczywiście było, to nikt nie potrafi powiedzieć w 100%. Fakty są nieubłagane, czy fakty są jednak takie, że mamy konkretne wydarzenia, do tego tworzymy pewną interpretację. Wynika z niej jednoznacznie, że Piłsudski nie chciał strzelać do swoich rodaków, nie chciał, żeby jego oddziały strzelały do swoich rodaków. I tak samo druga strona też nie chciała. Tak. Ja już abstrahuję od sytuacji takiej, że ta seria wydarzeń z 12, prawda, kiedy Piłsudski jedzie do prezydenta, a prezydenta nie ma. No ale, przepraszam, ale czy prezydent Rzeczypospolitej ma obowiązek meldowania się nawet tak zacnemu obywatelowi, jak marszałek Piłsudski, co tego konkretnego dnia będzie czynił. Czy potem to spotkanie, do którego doszło na moście. I tutaj jakby chciałbym zwrócić uwagę na pewną korelację. Do spotkania dochodzi mniej więcej o godzinie 17. Rozmowa trwa kilkanaście minut. Kończy się niczym. Ale pierwsze strzały padają dopiero za jakieś 2 godziny. Tak. Czyli to nie jest tak, że mamy absolutną korelację. Marszałek jedzie na Pragę, prawda? Czyli na wschodnią część Warszawy, prezydent wraca do pałacu, do zamku i już natychmiast rozpoczyna się walka. Nie, nie, to tak nie jest. To jest próba sił i ktoś tej próby sił po prostu nie wytrzymał. Znaczy pierwszy strzał jest jak domino, prawda? Jak kostka domina. Ono uruchomiło całą serię kolejnych wydarzeń, tak naprawdę doprowadziło do wojny domowej, która po prostu przez te 3 dni, przede wszystkim w Warszawie, czy głównie w Warszawie, miała miejsce.
Prezydent już 13 maja, prezydent Wojciechowski, wydaje taki specjalny rozkaz dla żołnierzy i tutaj bardzo ostre słowa się pojawiają, ja pozwolę sobie zacytować. Żołnierze Rzeczypospolitej, stała się rzecz potworna. Znaleźli się szaleńcy, którzy targnęli się na majestat ojczyzny, podnosząc jawny bunt. Fałszywymi hasłami uwiedli czystą duszę żołnierza polskiego i dali pierwszy rozkaz do rozlewu krwi bratni. Czyli prezydent wyraźnie wskazuje winnego.
Tak. No oczywiście, z punktu widzenia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, jego działania są absolutnie racjonalne. On jako konstytucyjny prezydent, zebrany zgodnie z regułami przez Zgromadzenie Narodowe, miał prawo, więcej, on miał obowiązek tak napisać. Z punktu widzenia polskiej racji stanu, tego co nazywamy Rzecząpospolitą, prezydent oświadcza społeczeństwu, że rzeczywiście są szaleńcy. On też nie wskazuje konkretnie Piłsudskiego. Proszę zwrócić uwagę, czytając ten dokument, no oczywiście wiemy, że w tle jest Józef Piłsudski, ale też go nie wymienił z imienia i nazwiska. Ci szaleńcy to są oczywiście ludzie i to jest też takie trochę odpowiedzialność tutaj jest inaczej rozkładana. To też się wiązało z tym, że tak naprawdę już w nocy z 12 na 13 maja, kiedy trwały walki, tak naprawdę doszło do pierwszych rozmów pokojowych, które zakończyły się oczywiście niepowodzeniem.
Fiaskiem, tak.
Stąd potem te decyzje Wojciechowskiego. Natomiast on robi to, co należy do prezydenta. Oświadcza społeczeństwu, narodowi, że oto doszło do zamachu na majestat Rzeczypospolitej.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem w Datowniku był profesor Marek Sioma z Instytutu Historii UMCS. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
A do tej rozmowy i tematu wrócimy za tydzień.